Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Aktualności.
Papieskie wakacje w Dolinie Aosty.
Książki.
Przewodnik po bawarskich miejscowościach Józefa Ratzingera, modlitewnik dla wyjeżdżających do Niemiec Polaków, album o górze Athos.
Nowa rubryka.
Ksiądz Marek Starowiejski, apoftegmaty ojców Kościoła.
To wszystko złoży się na poniedziałkowy magazyn.
11 lipca zapraszają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI rozpoczął letnie wakacje przed południem. Dornie 328 Regionalnej Kompanii Lotniczej Air Valais przewiózł papieża i towarzyszące mu osoby z rzymskiego lotniska Ciampino do Aosty we włoskich Alpach. Stamtąd Ojciec Święty przejechał samochodem do Le Combe, gdzie w górskim domku wypoczynkowym, z którego poprzednio korzystał Jan Paweł II, spędzi 17 dni. Papieża witały grupy mieszkańców i turystów. Na lotnisku w Aoście Benedykt XVI sam podszedł do oczekujących go ludzi, pozdrawiając i ściskając im ręce. Także w Le Combe papież wyszedł naprzeciw witających go dzieci. Jak podkreślają organizatorzy papieskich wakacji, pobyt Ojca Świętego w Alpach ma charakter prywatny i będzie przebiegał pod znakiem jak największej dyskrecji. Jedynie w niedzielę papież będzie się spotykał z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
Spotkanie z książką.
Na bestseller sezonu wyrasta we Włoszech przewodnik La Baviera di Josef Ratzinger, Bawaria Józefa Ratzingera. Obejmuje on wszystkie miejsca związane z bawarskim okresem życia Benedykta XVI, od jego urodzin aż po przeprowadzkę do Rzymu. Każda z miejscowości przedstawiana jest od strony związków z życiem papieża. Oprócz wskazania najważniejszych atrakcji turystycznych, przewodnik podaje też informacje praktyczne o noclegach, restauracjach, parkingach i tym podobne. Autorką tej niecodziennej pozycji jest dziennikarka Jeanne Perego, a opublikowało ją wydawnictwo turystyczno-podróżnicze Edizioni FBE.
Wydawca zaznacza, że nie jest to książka ani o papieżu, ani o Bawarii, gdyż jednych i drugich ukazało się już sporo. Oprócz miejsc związanych z życiem papieża, pomoże ona natomiast zrozumieć kontekst ludzki, w którym Benedykt XVI wzrastał. W 8 rozdziałach poświęconych kolejnym miejscowościom czytelnik znajdzie wiele ciekawostek, na przykład gdzie można obecnie spróbować papieskiego piwa, czy skosztować czekoladowo-marcepanowych ciastek Ratzingera. Na ponad 140 stronach znajdują się również niepublikowane dotąd wywiady czy dokumenty ukazujące obecnego papieża bardziej jako człowieka niż teologa czy hierarchę. Przewodnik Bawaria Józefa Ratzingera rozpoczyna jego biografia, pozwalająca włoskim czytelnikom na powiązanie bawarskich miejscowości z faktami z życia obecnego papieża.
Z myślą o Polakach wyjeżdżających do pracy w Austrii i Niemczech ukazał się modlitewnik i informator o polskim duszpasterstwie w tych krajach. Wydawcą jest Oficyna Diecezji Tarnowskiej, Biblos. Książka zapoczątkowała serię takich publikacji. Z Antonim Klochem z działu handlowego Biblosu rozmawia Krzysztof Drwal.
Modlitewnik i informator o mszach świętych w języku niemieckim to z pewnością odpowiedź na to, co stało się po wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli na otwarcie granic i liczne wyjazdy rodaków za granicę.
Polacy byli obecni na niemieckim obszarze językowym już wcześniej, ale istotnie wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że ilość Polaków przebywających czasowo ze względu na pracę, delegacje, wyjazdy, także letnie, wakacyjne, zapewne wzrosła i stąd odpowiedzią wydawnictwa Biblos na takie zjawisko jest ten właśnie informator. Informator i modlitewnik, jak pan powiedział, choć oczywiście oba te składniki w tej niedużej książeczce może mają proporcje raczej w kierunku informatora skierowane, ponieważ ta część pierwsza zawierająca modlitwy zawiera materiał podstawowy. Układ jest bardzo taki przejrzysty i pewnie typowy, to znaczy tekst modlitwy w języku niemieckim i odpowiadający im tekst tej samej modlitwy w języku polskim. Druga część to obrzędy mszy świętej w języku polskim i równolegle te same obrzędy w języku niemieckim. I wreszcie dwie części informacyjne tej książeczki to informacja o tych mszach świętych, które w języku polskim odbywają się na terenie Niemiec i wreszcie o terminach i miejscu odbywania się mszy świętych w języku polskim na terenie Austrii. Ta część informacyjna to oczywiście spis parafii lub jeżeli miasto jest większe i parafii więcej, także w danej miejscowości na terenie Niemiec lub na terenie Austrii, podana jest nazwa parafii oraz dzień tygodnia i godzina, w której msza święta odbywa się w języku polskim.
Ten modlitewnik i jednocześnie informator ma przypominać wiernym wyjeżdżającym do Austrii i Niemiec o Bogu.
Tu, na ziemi, nawet na obczyźnie, poza stronami ojczystymi, poza domem rodzinnym, jesteśmy zobowiązani do modlitwy jako w Boga wierzący. Chodzi nie tyle o samo przypomnienie obecności Boga, ale o naszych duchowych, podstawowych, liturgicznych obowiązkach.
Książka polsko-niemiecka otwiera serię tego typu wydawnictw.
Tak, ponieważ w zamierzeniu, nie ukrywajmy, nie tylko niemiecki obszar językowy jest dość licznie obsadzony przez polskich emigrantów. Będą także kolejne edycje, zapewne w języku angielskim, w języku francuskim i włoskim, a także hiszpańskim, bo także południe Europy jest dotknięte stopą polskich emigrantów.
Mówił Antoni Kloch z działu handlowego Biblosu, z którym dla Radia Watykańskiego rozmawiał Krzysztof Drwale.
Uprawianie takiej teologii, która rodzi się z przyjaźni z Bogiem, proponuje ojciec Zdzisław Kijas we Wprowadzeniu do myślenia teologicznego. Książka ukazała się w krakowskim wydawnictwie jezuitów WAM. Autor wskazuje, że w taki sposób rozwijali naukę o Bogu wielcy teologowie z przeszłości, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Zanim zaczęli pisać i wypowiadać się na temat Boga, najpierw nawiązywali z nim dialog miłości. Byli przyjaciółmi ludzi i ich spraw, stając się w pierwszym rzędzie przyjaciółmi Boga. Ojciec Kijas nawiązuje do takich teologów jak Jan Apostoł czy Maksymilian Kolbe. Książkę dzieli na trzy części, które noszą tytuły Wiara, Poznanie i Wspólnota. Takie są trzy etapy teologicznego myślenia, jakie proponuje. Podejmuje przy tym wiele aktualnych tematów, na przykład wiara kształtująca tożsamość, czy poznanie teologiczne ma przyszłość, demokracja jako wyzwanie dla teologa.
Autor wydanego przez WAM Wprowadzenia do myślenia teologicznego został niedawno dziekanem papieskiego Wydziału Teologii Świętego Bonaventury w Rzymie, zwanego też Seraficum. Uczelnię prowadzi zakon franciszkanów konwentualnych. Jej studentem był święty Maksymilian Kolbe. Ojciec Zdzisław Kijas ma 45 lat. Studiował w Rzymie na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i w Lowanium w Belgii. Następnie wykładał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, kierując tam Instytutem Ekumenicznym i Ośrodkiem Studiów Franciszkańskich. Jest autorem ponad 20 książek. Niedawno również mianowany został wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
W edycji świętego Pawła w Częstochowie ukazała się książka Góra Athos – Brama do nieba. Z bratem Zbigniewem Gawronem Paulistą rozmawia Ewa Makulec.
Nowa pozycja, tym razem o Górze Athos.
Tak, jest to rzecz o tyle ciekawa, że prawie wszyscy słyszeli o tym miejscu, natomiast mało kto tak naprawdę mógł zobaczyć z bliska. Są to miejsca w wielu wypadkach niedostępne, poszczególne klasztory, tym bardziej, że w samej regule tych klasztorów jest, że chociażby jest zakaz zupełny wstępu kobiet, a nawet jest taki bardzo radykalny zapis, zakaz wstępu jakichkolwiek stworzeń płci żeńskiej. Album został przygotowany przez dziennikarza greckiego. Tekst i zdjęcia pochodzą właśnie od niego. Autor przez prawie miesiąc przebywał w poszczególnych klasztorach wewnątrz. Dostał specjalne zezwolenie od poszczególnych opatów. Także mógł z zakonnikami przebywać w miejscach, które dla zwykłych śmiertelników są zupełnie niedostępne.
Historia Góry Athos aż do wieku XX, wciąż zmieniająca się.
Tak, niestety również Góra Athos przeżywała swoje koleje losu niezbyt szczęśliwe, różne najazdy plemion w średniowieczu, a także później, gdy cała Europa przeżywała wojny religijne czy też różnego rodzaju inne wydarzenia wojenne. Również w Grecji i właśnie w tym rejonie góry Athos te wydarzenia jakoś tam miały swoje odbicie. Stąd nawet teraz, patrząc na wygląd zewnętrzny tych klasztorów, czasami bardziej przypominają one twierdze, aniżeli tak naprawdę klasztory, czy jakieś budynki tylko zamknięte jakimś takim drobnym murem. Ale właśnie wynikało to z pewnych kolei losu, którym klasztory musiały również stawić czoła.
Zajrzyjmy do środka i przyjrzyjmy się tym zdjęciom, które pokazują architektury góry Athos.
Zdjęcia pokazują poszczególne miejsca i w samej Grecji, i również poza Grecją, gdzie właśnie to życie monastyczne, życie zakonne, życie pustelnicze się rozwijało. I potem stopniowo przechodzimy już coraz bardziej szczegółowo do miejsc związanych bezpośrednio z klasztorami na górze Athos. Aż pod koniec każdy z 20 klasztorów jest szczegółowo omówiony, zarówno jego przesłanie duchowe, każdy z nich ma jakąś swoją specyfikę, ale również pewne wartości materialne, które tam przez wiele wieków zostały nagromadzone. Chodzi tutaj przede wszystkim o niesamowite źródła ikonograficzne, źródła bibliograficzne, które tam prawie w niezmienionym stanie od czasu wczesnego średniowiecza w większości przypadków zostały zachowane. Również te klasztory są o tyle ciekawe, że są odbiciem pewnych specyficznych kultur, ponieważ większość z nich podlegało innym, jak gdyby, kościołom z różnych stron świata, prawosławiu rosyjskiemu, prawosławiu syryjskiemu i tak dalej, więc pewne cechy charakterystyczne dla tych kultur również mają swoje odbicie w poszczególnych tych klasztorach, w ich architekturze, w ich wystroju, a również w samym sposobie życia właśnie wewnątrz tego klasztoru. Zatem oprócz tego, że mamy możliwość zapoznania się z taką ogólną historią i duchowości prawosławnej i tej duchowości w takim ścisłym zawężeniu tylko do życia pustelniczego, monastycznego, również potem mamy możliwość poznania każdego z tych 20 klasztorów z osobna, a potem też klasztorów podległych, tak zwanych skitów.
Tutaj mamy na przykład informację o klasztorze świętego Pawła, którego tradycja sięga II wieku po Chrystusie.
Tak, tutaj czasami historia miesza się z legendą, chociaż nie można wykluczyć, że te legendarne przesłania są w jakimś stopniu prawdziwe. Jest przy tych opisach podana dokładnie chronologia rozwoju tego klasztoru od pierwszych chwil, czasami rzeczywiście sięgających bardzo daleko w przeszłość, aż do czasu współczesnych. Wiele z nich nawet w XX wieku przechodziło pewne przeobrażenia, więc wszystko to w tym opisie zostało zawarte.
Są też ikony Matki Bożej.
Oczywiście tutaj klasztor na górze Athos, jako to centrum duchowości prawosławnej, stanowi pewien wzorzec dla wszystkich innych kościołów prawosławnych na całym świecie, więc pewne formy ikonograficzne, które tam właśnie zostały wypracowane, później były powielane w wielu innych miejscach na świecie, więc zapoznanie się z tym materiałem właśnie ikon przedstawiających Matkę Bożą, przedstawiających Chrystusa Pantokratora, czyli Władcy Wszechświata, jest o tyle ciekawe, że później w wielu miejscach, gdziekolwiek byśmy docierali, możemy znaleźć podobne bardzo wzory, podobne bardzo opracowania na ikonach.
Czy po przeczytaniu tej książki dowiemy się, co charakteryzowało początki życia monastycznego?
Na pewno i to, co charakteryzowało początki życia monastycznego, a przede wszystkim to, co charakteryzuje również obecne życie monastyczne, ponieważ wydawać by się mogło, że we współczesnym świecie sam sposób życia pustelniczego jak gdyby odszedł nieco w cień. Bardziej jesteśmy skupieni na duszpasterstwie aktywnym, wychodzeniu do ludzi, natomiast takie właśnie zamknięcie się w murach, owiane otoczką tajemniczości, jest dla nas jakoś tak zupełnie niedostępne.
Autor jest, dziennikarzem, któremu udało się przez jakiś czas żyć wewnątrz klasztoru z zakonnikami. I to jest chyba też ogromną wartością tej książki.
Oczywiście, bo jest to takie osobiste jego świadectwo z tego pobytu na górze Athos. A trzeba przyznać, że rzeczywiście sposób życia zakonników na górze Athos zaskakuje. Zresztą chociażby taką ciekawostką może być reakcja Parlamentu Europejskiego w chwili, kiedy Grecja stała się członkiem Unii Europejskiej. Rada Europy nawet chciała w jakiś sposób ograniczyć te restrykcyjne dosyć przepisy na górze Athos, prosząc rząd grecki, aby wymógł niejako na zakonnikach, by zmienili troszkę reguły, aby stali się bardziej otwarci. Oczywiście taka ingerencja bezpośrednio w kościół prawosławny i w to centrum prawosławia była niedopuszczalna, żaden z klasztorów, żaden z opatów tych klasztorów na to się nie zgodził, więc to też świadczy w pewien sposób o takich zmaganiach się tej współczesności i tej tradycji bardzo silnej na górze Athos.
Z bratem Zbigniewem Gawronem Paulistą rozmawiała Ewa Makulec. A teraz już pora na naszą nową rubrykę.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Dlaczego apoftegmaty ojców pustyni? W czasie tych wakacji mają nam towarzyszyć na antenie Radia Watykańskiego apoftegmaty ojców pustyni. Podejrzewam, że większość słuchaczy nie wie, co to są apoftegmaty, a prawdopodobnie tylko niewielu wie, kim byli ojcowie pustyni. Trzeba więc najpierw odpowiedzieć na te dwa pytania. Od końca III wieku rozpoczyna się w Egipcie wielki ruch ascetyczny. Na pustynię wychodzą dziesiątki ludzi, aby tam, sam na sam, przeżyć wielką przygodę spotkania z Bogiem. Żyją jako pustelnicy, którzy organizują się w kolonie. Nieco później, pod wpływem działalności świętego Pachomiusza, powstają pierwsze klasztory. Ci pierwsi mnisi byli ludźmi zazwyczaj prostymi i obce im były skomplikowane dywagacje teologów i filozofów. Byli to ludzie radykalni, którzy pragnęli bezkompromisowego chrześcijaństwa. Odkryli Boga, zakochali się w Nim i poszli za Nim, porzucając wszystko. Arseniusz dwór cesarski, Mojżesz bandę złodziei, Antoni swoje bogate gospodarstwo. Niektórzy porzucili rodziny i dzieci, bliskich i znajomych, by żyć sam na sam z Bogiem. Rzucili świat cywilizacji i żyzną dolinę Nilu, by osiedlić się na niezamieszkałych obszarach pustynnych. Wyszli na pustynię, bo na pustyni przebywali Eliasz, Jan Chrzciciel i oczywiście Chrystus. Poszli tam, by stanąć twarzą w twarz przed Bogiem, by zwyciężyć szatana na pustyni, uważanej za jego siedzibę, i tam na tej jałowej ziemi wskrzesić nowy raj świętości. Stanęli wobec Boga i wobec siebie w twardej walce o swoje zbawienie. Skąd czerpali pomoc na pustyni? Podstawową książką pustyni było Pismo Święte. Aby je móc czytać, częstokroć uczyli się czytać. Podstawowym elementem ich modlitwy były psalmy i często odmawiali codziennie cały psałterz. Biblia była dla nich podstawowym źródłem życia duchowego. Jeżeli jednak nie znajdowali w niej rozwiązania swoich konkretnych problemów, wtedy szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania u samych mnichów, u starców, to jest u mnichów doświadczonych w życiu pustyni. Bywało jednak, że owymi starcami byli ludzie młodzi, tyle że doświadczeni w życiu ascetycznym. Ci starcy, nazywani Abba, Ojciec, na często bardzo trudne pytania egzystencjalne odpowiadali słowem, milczeniem, a czasem nawet w krótkim przedstawieniu. Najpierw były to proste pytania i odpowiedzi. Czasem dodawano do nich okoliczności i stopniowo odpowiedź zmieniała się w krótkie opowiadanie. To są właśnie owe apoftegmaty, cięte i zwięzłe odpowiedzi, wynik doświadczenia ascetycznego i skierowane wprost do drugiego człowieka, by mu rozwiązać jego problemy życiowe. Tchną autentyzmem i nie omijają żadnych, nawet najbardziej dramatycznych problemów, jeśli tylko one się pojawią. I na tym polega ich urok. Nie jest w nich przedstawiony błękitno-słodki obraz świętych. Jest w nich życie. Są ludzkie problemy. Jest autentyczność i ewangeliczny radykalizm. Nie dziwimy się, że teksty te w epoce kontestacji, radykalizmów młodzieży, różnych grup hippisów, cieszą się niesłabnącym powodzeniem, przekładane na dziesiątki języków, a ich wydania rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Nie będziemy więc zajmowali się jakimiś archeologicznymi zabytkami, ale tekstami mądrymi, pięknymi i żywymi, które bierze jako punkt wyjścia dla swoich refleksji ich czytelnik w XXI wieku.
Apoftegmaty ojców pustyni w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego towarzyszyć będą wakacyjnym programom z rozgłośni watykańskiej. Na pierwszy z nich zapraszamy już jutro. Tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.